Gościem tego wydania audycji Pisma i Znaki jest dr Marek Bosak, filozof z Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Panie doktorze, czy istnieje spisek doskonały?
Z pewnością tak. To jest taki spisek, o którym na razie nic nie wiemy i pewnie się nie dowiemy, bo jest doskonały. Całe szczęście większość spisków jest niedoskonała, bo to przedsięwzięcie dość skomplikowane, wymaga zaangażowania wielu osób i zachowania dyskrecji, a jak wiemy, z tym jest najtrudniej zawsze.
Wspominał pan, że sama konstrukcja, proces tworzenia, budowania spisku, to ma swoje części składowe. Chyba najlepiej rozpocząć od definicji.
Tych definicji jest wiele, chociaż nie wszystkie moim zdaniem są wyczerpujące. To znaczy na przykład słownik języka polskiego definiuje spisek jako tajne porozumienie grupy osób dla osiągnięcia jakiegoś celu. No, moim zdaniem ta definicja nie jest najlepsza, ponieważ no, równie dobrze mogę się porozumiewać z dziećmi, żeby zrobić żonie niespodziankę. Nie jest to żaden spisek w takim rozumieniu potocznym czy politycznym. Dużo bardziej mi się podoba ta definicja, która jest zawarta w Encyklopedii Britannica i ona mówi tutaj, że spisek to zaplanowane, ukryte działanie, którego cel jest niezgodny z prawem i szkodliwy dla osoby lub grupy osób, która jest jego ofiarą. Inaczej mówiąc, spisek to będzie tajne porozumienie, w którym dwie lub więcej osób planuje, jak zaszkodzić komuś lub złamać prawo. Oczywiście planują to dla osiągnięcia korzyści własnej i odbywa się to kosztem jakiejś innej, trzeciej strony.
Zatem wydaje się, że tutaj jednym z kluczowych pojęć przy próbie opisu konstrukcji spisku jest szkoda, czy czasem rodzaj krzywdy, którą tworzący spisek chcą wyrządzić albo osobie, albo grupie osób. Dla samych spiskujących mówimy o korzyści, ale dla drugiej strony mówimy o szkodzie.
Zazwyczaj jest tak, że spiskujący mają na celu osiągnięcie jakiegoś własnego dobra, ale dążą do tego metodami sprzecznymi z prawem. Jeśli ktoś chce zamordować Cezara i zająć jego miejsce, to rzeczywiście jest to ze szkodą dla obecnie urzędującego Cezara. Więc działanie mające na celu realizację własnych interesów i nie liczące się z żadnymi kosztami innych ludzi. Przekraczamy prawo, robimy po prostu wszystko, co tylko jest w naszej mocy. Tutaj cel uświęca środki.
Na przestrzeni dziejów można by podać wiele spisków takich, może nie idealnych, ale które zapisały się na kartach, nie tylko podręczników, które pan jako filozof wybrałby, podał jako przykłady takich słynnych spisków.
Oto tych spisków było trochę w historii świata. Jeden chyba z takich najbardziej znanych spisków ze starożytności to na przykład spisek Katyliny. To był spisek na życie konsulów, między innymi Marka Tulliusza Cicero. No, Katylina chciał po prostu doprowadzić do zamordowania urzędujących konsulów, bo zawsze było ich dwóch, przejęcia władzy. To był spisek, który miał posłużyć się armią. Katylina zgromadził wierne sobie wojska niedaleko Rzymu i zamierzał po prostu wejść z tym wojskiem do Rzymu, zamordować konsulów i od razu obwołać siebie konsulem, ale z tym, że już jednym. Dla współczesnego słuchacza może urząd konsula niewiele mówi, ale w starożytnym Rzymie to był bardzo, bardzo wysoki urząd, tak? Tak naprawdę uprawnienia konsula prawie były równe późniejszym uprawnieniom Cezara. Oni mogli wypowiadać wojny, mianować urzędników. Było ich zawsze dwóch, ponieważ jeden mógł blokować decyzję drugiego. No, chodziło tutaj o zachowanie jednak jakiejś równowagi, o to, żeby nie dawać komukolwiek władzy absolutnej. No ale Katylina chciał być już sam. Jednakże no, ten spisek się nie powiódł właśnie przez brak dyskrecji. To znaczy jeden ze spiskowców miał kochankę, która wszystko wyjawiła Cyceronowi i ten wtedy podczas swych jednej ze słynnych mów zaatakował Katylinę, chociaż wtedy nie miał jeszcze żadnych dowodów na poparcie spisku, ale na pewno wszyscy Państwo znają sformułowanie co za czasy, co za obyczaje i to właśnie ponad 2,5 tysiące lat temu Cyceron o Katylinie. Spisek został potwierdzony, bo akurat tak się złożyło, że do Rzymu przybyli Galowie ze skargą na jednego z rzymskich uczestników i spiskowcy chcieli przeciągnąć Galów na swoją stronę. To jednak się nie udało, Galowie wszystko ujawnili, spisek został udokumentowany. Kiedy ujawniono ten spisek, drugi z konsulów wziął armię i pojechał na spotkanie żołnierzy, którzy mieli zaatakować Rzym. Cyceron został w Rzymie, żeby tłumić niepokoje społeczne. Wszystko skończyło się dobrze, ale to jest przykład spisku nieudanego. Jak wiemy, spisek na życie Juliusza Cezara się powiódł, chociaż te starożytny spisek, chociaż tutaj on się powiódł w takim sensie, że no Cezar został zamordowany. Spiskowcy bali się, że on osiągnie władzę absolutną w Rzymie, ale w wyniku tego spisku powstały wojny, no i po wykrystalizowaniu się sytuacji do władzy dochodzi Oktawian August, czyli pierwszy rzymski cesarz obdarzony władzą absolutną. Więc to pyrrusowe zwycięstwo.
Gościem programu jest dr Marek Bosak, filozof z Uniwersytetu Rzeszowskiego. Rozmawiamy o teoriach spiskowych. Słuchają Państwo audycji
Pisma i Znaki. Pisma i Znaki.
Od starożytności pokusa władzy, pokusa posiadania takich narzędzi, zasobów, by zarządzać ludźmi i rzeczami, to istniało i istnieć będzie. Różnica polega na rozmaitych metodach, które są stosowane, by swoje zamierzenia móc realizować. Mówił pan o pewnych spiskach nieudanych, gdy na tej linii krystalizowania się tej całej intrygi ktoś zawodzi. Co tutaj jest bardzo istotne? Akurat te przykłady, no ktoś nie zachował tajemnicy. Co najczęściej bywa powodem spisków nieudanych?
Nie wiemy, czy najczęściej. Mamy taką nadzieję.
Nadzieję
taką mamy, tak, bo o udanych spiskach nie wiemy nic, tak jak mówiłem. Natomiast musimy zdawać sobie z tego sprawę, że nie tylko są ludzie, którzy spiskują, ale też są ludzie, którzy bronią się przed spiskami, tak? Mamy całkiem, myślę, że dobrze teoretycznie opracowaną tą dziedzinę, tak jak na przykład studia na temat bezpieczeństwa, które zajmują się po prostu analizą spisków, analizą struktury spisków, analizą socjologii spisku, psychologii spisku. No, są wyspecjalizowane komórki, które po prostu te spiski tropią jakby z założenia. Przyglądamy się z założenia działaniom ludzkim, czy wyspecjalizowane służby się przyglądają i dbają o to, aby wszelkie symptomy jakiegoś spisku zostały wykryte, tak? Chociaż no dzisiaj jest to z jednej strony specjalizacja dość wąska, z drugiej strony trudne zadanie, ponieważ no wszyscy wiemy, że praktycznie rzecz biorąc każdy człowiek we współczesnej kulturze tropi spiski, czyli jest zaangażowany w jakiś sposób w śledzenie różnego rodzaju teorii spiskowych albo rzeczywistych spisków.
Co pan przez to rozumie? Czy współczesność jest tak pełna rozmaitych działań, które budzą w nas podejrzliwość, zaniepokojenie, że jesteśmy już niemalże naturalnym takim rytmem wciągani w te meandry spiskowe?
Współczesna kultura to jest taka kultura, w której teorie spiskowe bardzo mocno się zakorzeniły. Wszyscy słyszeli o teoriach spiskowych. Wszyscy słyszeli o tym, kto rządzi światem na przykład, o tajemniczych jakichś grupach, które mają za zadanie sprawowanie takich, a nie innych rządów. I to rzeczywiście jest myślenie, które ma pewne podstawy. To znaczy, no przede wszystkim, kiedy spojrzymy na historię świata i widzimy, że w tej historii spiski występują. Są spiski udane, które zostały ujawnione po latach, tak? Ja tutaj tylko mówiłem o starożytności, ale w czasach współczesnych afera Watergate na przykład. wcześniej w Wielkiej Brytanii spisek prochowy. Do tych spisków naprawdę było trochę, więc tutaj wiemy, że takie coś może być. Ale szczególnie w wieku XX to myślenie spiskowe zaczęło wzbierać, że tak powiem, z tej prostej przyczyny, że społeczeństwa zaczęły się dowiadywać, w jaki sposób są kontrolowane, monitorowane, manipulowane. Wydaje mi się, że ta historia wzięła się na początku wieku, jeszcze od czasów I wojny światowej właściwie i narodzin współczesnej, nowoczesnej propagandy. To były czasy Woodrow Wilsona, kiedy Woodrow Wilson startował w wyborach, to jego hasłem było pokój bez zwycięstwa. Ale szybko się okazało, że Stany Zjednoczone jednak powinny przystąpić do wojny, więc trzeba było zmienić nastawienie społeczne. Powołano, jak donosi nam o tym Noam Chomsky, komisję Krilla, która miała za zadanie to nastawienie społeczne zmienić. I to był ogromny sukces po prostu. Nikt nie chciał zrezygnować z takiego narzędzia. Chomsky nazwał to produkowaniem zgody, czyli taką nowoczesną propagandę, którą zaproponował Bernays na przykład. No i ta nowoczesna propaganda została szybko zaadoptowana przez różnego rodzaju reżimy, szczególnie przez faszyzm i komunizm. Co było kluczowe dla tej nowoczesnej propagandy? Mianowicie to, że postanowiono zrezygnować z największego dogmatu demokracji, to znaczy z takiego przeświadczenia, że wyborcy są najlepszymi znawcami swoich interesów. Nowożytni propagandyści, czy nowocześni lepiej powiedzieć, nowocześni propagandyści założyli sobie, że społeczeństwo powinno być kierowane przez wąską, racjonalną grupę wyspecjalizowaną, natomiast całą resztę społeczeństwa określono mianem zdezorientowanego stada, które należy popychać, poganiać albo zmuszać do rzeczy, na które ono nie ma ochoty, a interes społeczny wymaga akurat takiego, a nie innego działania. Kiedy takie podejście stało się pewnym faktem w opinii publicznej, przeszło do ludzkiej świadomości, to przeciętny obywatel wie, że może być manipulowany, ale chce unikać tych manipulacji, więc z definicji zakłada, że coś może być nie tak, że powinien zwracać uwagę, tropić spiski wokół siebie i stąd wysyp różnych teorii spiskowych.
Czemu służy budowanie atmosfery przesyconej takim myśleniem, że ktoś spiskuje przeciwko tobie i jesteś na celowniku, ktoś ma wobec ciebie złe zamiary? To może być nieprawda. Może nic takiego się nie rozgrywa wokół mnie, ale pewna grupa ludzi, bo częściej mówimy tutaj nie o jednostce, a jakiejś grupie, buduje właśnie taką atmosferę, że wokół nas dzieje się coś niedobrego. Czemu to służy?
No to wynika z wielu czynników i obiektywnych, i takich subiektywnych moim zdaniem. To znaczy do takich obiektywnych czynników zaliczyłbym no, te wszystkie faktyczne spiski, rozbuchaną propagandę, no i chyba fakt, że ja bym to określił tak, że żyjemy dzisiaj w takiej kulturze kłamstwa. To znaczy wydaje mi się, że jeszcze 30-50 lat temu, jeżeli ktoś został przyłapany na kłamstwie, to było to niedobre doświadczenie dla niego. To znaczy spotykał się z ostracyzmem społecznym po prostu. Kłamstwo było powodem do wstydu. Dzisiaj kłamstwo jest po prostu narzędziem politycznym, marketingowym czy jakimkolwiek innym. Nikt się nie wstydzi tego, że został przyłapany na kłamstwie. Deepfake'i czy fake newsy to jest, mamy na porządku dziennym. Nikt się nie oburza, nikt się tego nie wstydzi.
Nawet bywa, że kłamstwa nie tylko się ktoś nie wstydzi, nie czuje zażenowania z tego powodu, że jego kłamstwo wyszło na jaw, wręcz chlubi się tym.
Oczywiście, zresztą jest to też powód do, jak to powiedzieć, ważny przyczynek do kariery albo politycznej, albo jakiejś sprzedaży. Ktoś, kto po prostu potrafi zasugerować, sprzedać produkt, prawda, jaki on by nie był, nieważne czy mówi się prawdę, czy nie, to jest ceniony, bo jest skuteczny. Podkreśla się skuteczność tego kłamstwa. Każdy, kto kiedykolwiek próbował kupić samochód, wie, że to jest taka gra, że zazwyczaj dużo ludzi, którzy sprzedają, chcą ukryć jakieś wady, prawda, najlepszą cenę mieć. Oczywiście nie wszyscy, tak? Czasami zdarza się ktoś uczciwy, ale to zawsze tak jest. Ale są też subiektywne przyczyny, tak? To znaczy teorie spiskowe pomagają nam zachować dobre samopoczucie, bo odpowiedzialność za niepowodzenia nasze własne, życiowe, zrzucamy na kogoś innego. Tak? Mówimy, że nie udaje mi się, bo ktoś, jakiś zazwyczaj to jest jakaś grupa albo jakiś podmiot, który jest, ma wielką siłę, czyli mamy takie poczucie, że ktoś nam przeszkadza, sypie piach w tryby, kij w szprychy, wkłada i dlatego nam się nie udaje. Po drugie, mamy też poczucie przynależności. To jest bardzo ważna sprawa, bo często w tym świecie, w którym jesteśmy wyobcowani, trudno znaleźć grupę, która nas przyjmie. A tutaj, szanowni państwo, mamy takie poczucie przynależności do wyjątkowej grupy, do grupy oświeconych. Wszyscy inni zdają sobie z tego sprawy, że na przykład samoloty rozpylają chemikalia po to, aby jakaś tam partia wygrała wybory, ale my o tym wiemy. I to czyni nas wyjątkowymi, ta świadomość. Poza tym grupy, które zajmują się teoriami spiskowymi, działają trochę tak jak bubble filter, tak po angielsku mówiąc, czyli filtr informacyjny, to znaczy oni nawzajem wzmacniają swoje postawy, tak? Czyli jeżeli wejdziemy do takiej grupy i będziemy słyszeć cały czas informacje, które potwierdzają nasze podejrzenia, bo jeszcze to, to i tamto, no to w końcu możemy uwierzyć w bardzo wiele rzeczy. W to, że Ziemia jest płaska, w to, że Elvis Presley był kosmitą albo, że Paul McCartney nie żyje. Zdziwiliby się państwo, gdyby państwo na przykład zerknęli sobie, jak rozbudowana jest argumentacja, która ma potwierdzić fakt śmierci Paula McCartneya i to, że współcześnie, że osoba, która współcześnie poddaje się za Paula McCartneya, to jest tylko podstawiony figurant. No, naprawdę jest to bardzo rozbudowana teoria.
Jak rozpoznać, odróżnić spisek od teorii spiskowej?
O, to jest trudne pytanie, aczkolwiek wydaje się, że można po prostu zwrócić uwagę na jedną charakterystyczną cechę dla teorii spiskowych. Po prostu teorie spiskowe są nieobalalne. Nie można wymyśleć testu, który by dowiódł fałszywości teorii spiskowej. Jeżeli trafimy do takiej grupy, to bardzo często łatwo się zorientować, że nie ma argumentów, które mogłyby przekonać i to już tutaj powinno się zapalić czerwone światełko. Przypomina mi się taki żart, jak audiofil umiera, idzie do nieba i Pan Bóg go pyta, czy ma jakieś pytania. A audiofil mówi, Panie Boże, tylko jedno, czy kable grają? A co Pan Bóg mówi, nie, nigdy nie grały. A audiofil tak pod nosem sobie mówi, kurczę, nie wiedziałem, że ten spisek sięga tak wysoko. I to jest jakby tego typu myślenie. Jak trafimy do takiej grupy, która nie przyjmuje żadnych argumentów, to już wiemy, że jesteśmy w kręgu wyznawców teorii spiskowych.
Niektóre teorie spiskowe wiążą się z zafałszowaniem obrazu rzeczywistości. Czy jest możliwość i potrzeba wyeliminowania tychże?
Jeżeli chodzi o możliwość eliminacji, to nie sądzę, żeby to było możliwe z tego prostego względu, że teorie spiskowe odpowiadają na pewne nasze potrzeby psychologiczne. No, te potrzeby w jakiś sposób zaspokajają i zawsze będą tworzone. Po drugie, one stają się, czy są też współczesnym narzędziem w walce politycznej. Często politycy, różni PR-owcy formułują specjalnie teorie spiskowe po to, aby dodać sobie jakichś tam punktów u wyborców, więc te teorie siłą rzeczy będą powstawać. No ale też warto zwrócić uwagę, że okrzyknięcie jakiejś teorii teorią spiskową automatycznie niejako releguje ten pomysł do kręgu pomysłów całkowicie odjechanych, tak? Niesklejonych z rzeczywistością. A więc przypinanie łatki teorii spiskowej każdemu podejrzeniu ma za zadanie eliminowanie tego zdarzenia z kręgu naszych podejrzeń. Jest taki bardzo fajny film pod tytułem Teoria spisku z Melem Gibsonem, w którym główny bohater, właśnie fanatyk takich teorii spiskowych, wpada na trop prawdziwego spisku, więc ten nawyk tropienia, podejrzewania, śledzenia może prowadzić także do odkrycia prawdziwych spisków. Ta postawa nieufności wobec świata wcale nie jest jednoznacznie negatywna. Więc teoriom spiskowym no, trzeba przyglądać się uważnie. Myślę, że budować argumentację, która je obala, ale też nie wyrzucać wszystkiego do kosza, bo możemy się zaskoczyć, że niektóre z nich jednak nie do końca są odklejone od rzeczywistości. No, przykładem takiej teorii, która do dziś jest żywa i kontrowersyjna, może być teoria magicznej kuli, która powstała po zabójstwie prezydenta Kennedy'ego. Ta teoria powstała na bazie komisji badającej to zdarzenie, która orzekła, że jedna kula spowodowała bodajże 7 ran u samego Kennedy'ego i towarzysza jego podróży, senatora. A więc myślę, że te teorie w każdym z nas będą budzić taką nutkę podejrzenia i to chyba dobrze.
Doktor Marek Bosak, filozof z Uniwersytetu Rzeszowskiego, był dzisiaj gościem audycji Pisma i Znaki. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo. Dobranoc.